Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście 9R3. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Stevena Johnsona, gdzie rodzą się dobre pomysły.
Naturalna historia innowacji to popularno-naukowa analiza tego, jak powstają przełomowe idee w nauce, technice, biznesie i kulturze. Autor polemizuje z atrakcyjnym, lecz uproszczonym obrazem samotnego geniusza, który nagle doznaje olśnienia. Zamiast tego pokazuje innowacje jako proces stopniowy, zbiorowy i zależny od środowiska. Łączy przykłady z historii wynalazków z obserwacjami zaczerpniętymi z biologii ewolucyjnej, badań nad miastami oraz rozwojem technologii. Jego celem nie jest stworzenie instrukcji gwarantującej odkrycie, lecz rozpoznanie warunków, które zwiększają szanse na pojawienie się wartościowych połączeń. Johnson opisuje 7 powtarzających się wzorców, między innymi sąsiednie możliwości, powolne przeczucia, płynne sieci, przypadek, błąd, egzaptacje i platformy. To książka o twórczości, ale przede wszystkim o ekosystemach, w których idee mogą dojrzewać, spotykać się i zmieniać zastosowanie. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, sąsiednie możliwości wyjaśniają, dlaczego innowacje dojrzewają w określonym czasie. Centralną metaforą Johnsona są sąsiednie możliwości, pojęcie zapożyczone od biologa Stuarta Kaufmana. Oznacza ono zbiór rozwiązań dostępnych o jeden krok od obecnego stanu wiedzy, narzędzi i infrastruktury. Nowa idea rzadko pojawia się jako całkowite zerwanie z przeszłością. Zwykle łączy elementy, które już istnieją, lecz wcześniej nie zostały zestawione w użyteczny sposób. Każde udane połączenie poszerza zarazem pole następnych możliwych kombinacji. Johnson wykorzystuje ten model, aby wyjaśnić równoległe odkrycia, takie jak sytuacje, w których podobne rozwiązania powstają niemal jednocześnie w różnych miejscach. Nie musi to świadczyć o kopiowaniu, ani o nadzwyczajnej intuicji pojedynczych osób. Często oznacza po prostu, że techniczne i społeczne warunki osiągnęły podobny poziom dojrzałości. Koncepcja ta jest także użyteczna praktycznie. Zamiast pytać wyłącznie o przełomową wizję odległej przyszłości, warto identyfikować zasoby, kompetencje i problemy znajdujące się najbliżej obecnej działalności. To tam częściej znajdują się realne następne kroki. Model Johnsona nie zaprzecza znaczeniu ambicji, ale przypomina, że zbyt wczesny projekt może nie mieć jeszcze koniecznych elementów, odbiorców ani platformy, na której mógłby działać. Po drugie, powolne przeczucia podważają mit natychmiastowego olśnienia. Johnson przedstawia wiele ważnych idei jako powolne przeczucia, czyli niepełne intuicje rozwijane przez długi czas. Na początku taki zalążek nie jest gotowym rozwiązaniem, biznesplanem ani teorią. Może być pytaniem dostrzeżoną niezgodnością lub luźnym skojarzeniem, którego znaczenia jeszcze nie potrafimy uzasadnić. Jego wartość ujawnia się dopiero wtedy, gdy spotka inne obserwacje, dane lub cudze pomysły. Autor przeciwstawia ten proces popularnej opowieści o chwili eureki. Nie neguje, że ludzie miewają nagłe momenty jasności, lecz traktuje je raczej jako widoczną kulminację dłuższego, często niewidocznego dojrzewania.
Z tego wynika konkretna praktyka pracy twórczej. Warto zapisywać niedopracowane idee, wracać do nich i zapewniać im kontakt z nowymi materiałami.
Notatnik, archiwum Cifroe czy regularne rozmowy nie są dodatkami do kreatywności, ale sposobem na zachowanie fragmentów wiedzy wystarczająco długo, by mogły wejść w nowe relacje.
Ważna jest również cierpliwość organizacyjna. Instytucja oczekująca wyłącznie szybkich, mierzalnych efektów może usuwać zalążki przyszłych projektów, zanim staną się zrozumiałe.
Johnson pokazuje więc, że innowacja wymaga nie tylko selekcji dobrych pomysłów, lecz także tolerancji dla ich początkowej niejasności. Po trzecie, płynne sieci pokazują, że różnorodne kontakty są ważniejsze niż izolowana genialność. Wzorzec płynnych sieci opisuje środowiska, w których ludzie, informacje i przedmioty mogą łatwo krążyć oraz tworzyć nieoczekiwane połączenia. Johnson odwołuje się m.in. do miejskich kawiarni i innych miejsc wymiany, gdzie rozmowy przekraczały granice zawodów, klas i dziedzin. Ich znaczenie nie polegało tylko na szybkim przekazywaniu wiadomości. Tworzyły warunki do wielokrotnego zderzania odmiennych perspektyw, a to zwiększało liczbę możliwych kombinacji. Płynność nie oznacza jednak przypadkowego chaosu ani prostego gromadzenia kontaktów.
Sieć jest twórcza wtedy, gdy uczestnicy mają czas rozwijać relacje, dzielić się niedokończonymi pomysłami i korzystać z różnic kompetencji. Johnson rozróżnia też inteligencję grupy od sytuacji, w której konkretna osoba staje się bardziej twórcza dzięki dostępowi do sieci. To istotne dla zespołów i organizacji. Samo zebranie wielu ekspertów w jednym pokoju nie wystarczy, jeśli komunikacja jest sztywna, hierarchiczna lub oparta wyłącznie na prezentowaniu gotowych odpowiedzi. Bardziej produktywne są struktury umożliwiające pytania, robocze szkice i kontakt między działami. W polskich warunkach można to odnieść do współpracy uczelni, samorządów, firm i środowisk społecznych, które często działają osobno. Książka nie obiecuje, że otwarta rozmowa automatycznie tworzy wynalazki, ale przekonująco wskazuje, że izolacja ogranicza pulę elementów potrzebnych do ich powstania. Po czwarte, serendypia i błąd są źródłem odkryć, gdy środowisko pozwala je zauważyć. Jedną z bardziej użytecznych tez Johnsona jest przekonanie, że przypadek i pomyłka nie są wyłącznie kosztami procesu innowacji, mogą stać się źródłem informacji, jeżeli badacz, zespół lub organizacja potrafi rozpoznać ich znaczenie. Serendypia nie oznacza biernego czekania na szczęście. Wymaga szerokiej wiedzy, uważności oraz możliwości sprawdzenia nietypowego wyniku. Przypadkowe zdarzenie może otworzyć nowy kierunek dopiero wtedy, gdy ktoś porzuci założenie, że liczy się wyłącznie pierwotnie zaplanowany cel. Podobną funkcję pełni błąd. Johnson zauważa, że bycie w błędzie zmusza do wyjścia poza utrwalony model, podczas gdy ciągłe potwierdzanie własnych racji może zatrzymywać poszukiwanie. Nie jest to pochwała niedbałości ani argument przeciw rygorowi. W laboratoriach, projektowaniu produktów czy polityce publicznej błędy mogą być kosztowne i wymagają kontroli. Chodzi raczej o rozróżnienie między odpowiedzialnym eksperymentowaniem a kulturą, w której każda porażka musi zostać ukryta.
Z perspektywy praktycznej warto dokumentować niespodziewane wyniki, analizować nieudane próby i tworzyć małe, odwracalne eksperymenty. Takie podejście pozwala zamienić część strat w wiedzę. Johnson umieszcza błąd w szerszym obrazie ewolucji idei, gdzie wariacja i selekcja są nieodłączne. A niepożądany rezultat czasem ujawnia zastosowanie, którego początkowo nikt nie szukał. Na koniec, egzaptacja i otwarte platformy nadają istniejącym rozwiązaniom nowe funkcje. Johnson analizuje innowacje również jako zmianę zastosowania już dostępnych form. Egzaptacja, termin z biologii ewolucyjnej, opisuje cechę, która powstała w jednym celu, a później znalazła inne zastosowanie. Autor przenosi ten mechanizm na świat technologii i kultury. Wiele wartościowych rozwiązań nie zaczyna się od stworzenia czegoś od zera, lecz od dostrzeżenia nowej funkcji w narzędziu, pomyśle albo praktyce, która już istnieje. Dzięki temu innowacja bywa mniej heroiczna, a bardziej obserwacyjna, wymaga pytania, do czego jeszcze może służyć dany zasób i kto mógłby go wykorzystać inaczej.
Z egzaptacją łączy się pojęcie platformy. Platforma tworzy wspólną bazę, na której inni mogą budować własne warianty i zastosowania. Może być technologią, standardem, infrastrukturą albo systemem wymiany wiedzy. Jej siła polega na tym, że obniża koszt kolejnych eksperymentów oraz zaprasza wielu uczestników do rozwijania pierwotnego rozwiązania. Johnson wyraźnie preferuje środowiska bardziej otwarte niż zamknięte, ponieważ przepływ idei sprzyja rekombinacji. Nie oznacza to prostego postulatu całkowitego zniesienia własności czy kontroli. Autor wskazuje raczej na długofalową przewagę systemów, które umożliwiają łączenie i przekształcanie elementów. Dla przedsiębiorstw oznacza to potrzebę projektowania produktów i procesów tak, by były rozwijalne, kompatybilne i podatne na zastosowania, których pierwotni twórcy nie przewidzieli. Podsumowując, gdzie rodzą się dobre pomysły, będzie szczególnie wartościowa dla osób pracujących nad produktami, badaniami, usługami publicznymi, edukacją i komunikacją, a także dla studentów zainteresowanych historią nauki oraz techniki.
Nie jest to podręcznik zarządzania innowacją z gotową listą procedur. Czytelnik otrzymuje raczej zestaw soczewek,
przez które może ocenić własne środowisko pracy, czy dopuszcza ono kontakt różnych perspektyw, czy zachowuje niedojrzałe intuicje, czy potrafi uczyć się z niespodzianek oraz czy istniejące zasoby można wykorzystać inaczej. Praktyczna korzyść polega na przesunięciu uwagi z poszukiwania jednostkowego geniusza na projektowanie warunków współpracy i eksperymentowania. Na tle wielu książek o kreatywności Johnson wyróżnia się szeroką perspektywą historyczną i ekologiczną.
Nie sprowadza powstawania idei do cech osobowości, technik produktywności, ani korporacyjnych sesji burzy mózgów.
Łączy metafory biologiczne z historią miast, odkryć i sieci komunikacyjnych, aby pokazać, że innowacje mają swoją dynamikę czasową oraz infrastrukturalną. Najmocniejszą stroną książki jest spójność jej argumentu: sąsiednie możliwości, powolne przeczucia, płynne sieci, błędy, egzaptacje i platformy nie są odrębnymi hasłami, lecz elementami jednego procesu rekombinacji. Część odbiorców może uznać, że przełożenie tych zasad na konkretną organizację wymaga dodatkowej pracy.
Mimo to książka pozostaje użyteczna właśnie dlatego, że nie oferuje fałszywie prostych recept, tylko uczy rozumieć.
Dlaczego dobre idee rzadko powstają w samotności i dlaczego potrzebują czasu, kontaktów oraz otwartych struktur?
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steven Johnson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.